Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam na magazyn historyczny w Radiu Gdańsk. W drugiej części audycji opowiemy o książce, w której opublikowano imienną listę obrońców Westerplatte. Wkrótce odbędzie się premiera publikacji w Muzeum II Wojny Światowej. Zacznę jednak od innego tematu w związku z obchodzonym dziś Dniem Wszystkich Świętych i jutro Dniem Zadusznym. 8 października minęła 80. rocznica największego wojennego dramatu w historii polskiej marynarki wojennej. ORP Orkan zatonął podczas eskorty atlantyckiego konwoju. Zginęło 178 polskich marynarzy oraz 20 Brytyjczyków. O okolicznościach tragedii opowiedział mi wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Aleksander Gosk.
Polscy marynarze walczyli od pierwszego dnia wojny na różnych frontach, na różnych akwenach. To była konsekwencja tego naszego udziału i umowy z Brytyjczykami, która podpisana została już w listopadzie 1939 roku, że do tych okrętów, które z Polski dotarły, a dotarły tam jeszcze przed wybuchem wojny trzy kontrtorpedowce, Grom, Błyskawica i Burza, oraz już w czasie wojny przedarły się przez cieśniny duńskie dwa okręty podwodne Orzeł i Wilk, do tej piątki Anglicy zobowiązali się, że na podstawie międzyrządowego porozumienia jest możliwe przekazywanie nam na zasadzie dzierżawy okrętów wojennych ze składu Royal Navy. I w taki sposób nasza flota podczas II wojny światowej powiększała się systematycznie, bo dochodziły kolejne okręty, to były niszczyciele, okręty podwodne, nawet krążowniki, które były obsadzane przez polskich marynarzy. I jednym z tego typu okrętów był właśnie Orkan. Ostatnim, najnowocześniejszym okrętem to był ówczesny top, jeśli chodzi o technikę budowy okrętów wojennych przez Brytyjczyków. Był jednostką nową, przekazaną nam praktycznie ze stoczni. Tam nasi pod okiem instruktorów brytyjskich uczyli się obsługi tej jednostki. No i ona natychmiast po podniesieniu polskiej bandery, które to podniesienie miało miejsce w listopadzie 1942 roku, okręt natychmiast wszedł do służby liniowej i tak jak to niszczyciele były wykorzystywane, wówczas służył do eskorty konwojów atlantyckich czy eskorty konwojów na północnej trasie do Murmańska bądź do ubezpieczania eskadr floty w czasie patroli na różnych akwenach. Orkan w czasie swojej niespełnorocznej służby pod polską banderą zaliczył, że tak powiem, kilka konwojów przez Atlantyk, jak również kilka do Murmańska. Uczestniczył w osłonie brytyjskich pancerników w czasie rejsów eskadr osłaniających jako daleka osłona działania konwojowe. Między innymi Orkan w czasie jednej z tych swoich misji w jakimś sensie uratował brytyjski pancernik Anson, bowiem w trakcie takiej operacji marynarze z Orkana dostrzegli zmierzającą w stronę brytyjskiego pancernika torpedę wystrzeloną z niemieckiego okrętu podwodnego bądź z samolotu, który nie został dostrzeżony. I ostrzeżenie poszło do Anglików, oni zdążyli wykonać zwrot i w ten sposób Orkan przyczynił się do takiego sojuszniczego działania. Efektem tego było zaproszenie kadry oficerskiej Orkana na pancernik celem w jakiś sposób uhonorowania tego epizodu. Współdziałając z brytyjskimi niszczycielami, jesienią 1943 roku znalazł się w eskorcie konwoju na północnym Atlantyku, na południowy zachód od Islandii, pełniąc takie swoje rutynowe działania, odpędzania ubotów, zapewnienia osłony eskortowanym statkom. No i tutaj konwój trafił na wilcze stado niemieckich okrętów, one działały zawsze w stadach. Pierwszy okręt niemiecki, który dostrzegł konwój, nie atakował go jeszcze, tylko natychmiast podawał pozycję, informował wszystkich znajdujących się dookoła Niemców i oni się wtedy skrzykiwali w taki sposób, tworząc taką specjalną, taką swoistą sieć do polowań na statki konwoju. No i tutaj również konwój, a wraz z nim eskorta, w której znajdował się Orkan, trafiła na atakujące uboty, no i niestety jedna z torped, a były to wówczas prawdziwe nowinki techniczne stosowane przez uboty, mianowicie torpedy akustyczne, które nie musiały trafić w przeciwnika. One działały na zasadzie kierowania się na impulsy akustyczne wydawane przez okręt i taką torpedą trafiony został właśnie Orkan. Trafienie było fatalne w rufę z lewej burty, spowodowało eksplozję z jednej strony komory amunicyjnej, eksplozję paliwa z zbiornika, okręt zalany został płonącą ropą. Wszyscy na pokładzie praktycznie zginęli, łącznie z całą obsadą pomostu bojowego, z dowódcą, z wszystkimi marynarzami, którzy tam w tym momencie się znajdowali. No i z tej ponad 200-osobowej załogi około 70 chyba przeżyło trafienia. Znalazło się w wodzie, no ale akcja ratunkowa przez Brytyjczyków została podjęta mniej więcej dopiero po godzinie. To było normalną praktyką, że trzeba było uważać na kolejne uboty, które się gdzieś znajdowały. Ratujący okręt mógł być łatwym celem, w związku z tym bardzo ostrożnie przystępowano do tego, no i stąd ta zwłoka. No i z tych 70 ostatecznie 40 kilku marynarzy, 43 tę katastrofę przeżyło, 178 zginęło. Była to w historii udziału naszej marynarki wojennej w II wojnie światowej największa tragedia, bo jednostkowo niemal cała załoga bardzo nowoczesnego, dużego okrętu bojowego zginęła.
Zginęli także Brytyjczycy na tym okręcie.
Tak, zginęli Brytyjczycy, podobnie zresztą jak na Orle, bo praktyką było przydzielanie na okręty nie tylko polskie, ale okręty sprzymierzonych państw, brytyjskich ekip łącznikowych. To byli doświadczeni łącznościowcy, ludzie, którzy ze względu na swoją służbę w brytyjskiej marynarce wojennej znali doskonale zwyczaje, znali sposoby komunikowania, szyfry i tak dalej. Oni po prostu ułatwiali komunikację z tą dominującą masą, że tak powiem, okrętów brytyjskich. I tutaj było około 20 Brytyjczyków również. To była nie tylko ekipa łącznikowa, ale to byli również w charakterze pasażerów jacyś brytyjscy marynarze. No i trzech z nich zostało uratowanych, także też kilkunastu Brytyjczyków w tej tragedii straciło życie.
Okręt, który przyczynił się do zatonięcia Orkana, wkrótce potem także sam stał się celem.
No tak, ten U-378 tak naprawdę to był jego jedyny sukces, zatopienie Orkana, które zresztą podobno odbiło się echem w hitlerowskiej prasie. 8 października zatopił Orkana, natomiast 20 października stał się ofiarą atakujących amerykańskich lotników, którzy startowali z uczestniczącego w eskorcie tego konwoju lotniskowca eskortowego. To była taka specjalna klasa okrętów, które zostały wykształcone w toku doświadczeń II wojny światowej, czyli stosunkowo niewielkie lotniskowce, które zapełniały lotniczą osłonę na przejściu przez Atlantyk. Amerykanie wykryli czającego się ubota, zbombardowali go bombami głębinowymi, zatopili, 48 członków załogi zginęło. Jeden został uratowany i znalazł się na statku, który wkrótce padł ofiarą kolejnego ubota. W ten sposób 49 niemieckich marynarzy zginęło również. To byli ci, którzy zatopili Orkana.
Orkan krótko służył, ale także taki znamienny, można powiedzieć, konwój odbył z ciałem polskiego dowódcy.
No tak, 4 lipca roku 1943 miała miejsce katastrofa w Gibraltarze, katastrofa lotnicza, w której zginął naczelny wódz generał Władysław Sikorski. Postanowiono, że z Gibraltaru trumna ze zwłokami naczelnego wodza przewieziona zostanie do Anglii na uroczysty pogrzeb na pokładzie polskiego okrętu i tutaj wybór padł na Orkana. W Gibraltarze orszak pogrzebowy, asysta wojskowa z polskich marynarzy, jak również żołnierzy brytyjskich przy orkiestrze Royal Marines, piechoty morskiej Royal Navy. Trumna powędrowała na pokład okrętu i na pokładzie Orkana trumna została przewieziona do Anglii, gdzie nastąpiły te oficjalne uroczystości pogrzebowe. To nie wszystkim się podobało z załogi Orkana, bo marynarze uważają, że tego typu misja mogła przynieść pecha. No i późniejsze zatopienie Orkanu jeszcze utwierdziło ich w tym przesądzie, w związku z tym tak to pojawia się również we wspomnieniach marynarzy, którzy już po czasie, ci uratowani, przekazywali swoje refleksje związane z tym dramatem, który miał miejsce na Atlantyku.
Poczytajmy o faktach.
Westerplatczycy, lista 1939. Książka pod tym tytułem podaje imienny spis obrońców Półwyspu. Premiera wydawnictwa odbędzie się 9 listopada w Muzeum II Wojny Światowej. Obecni będą wtedy wszyscy autorzy książki: Sławomir Rut, Wojciech Samul i dr Jarosław Tuliszka. Dlaczego dopiero teraz publikowana jest lista obrońców? O to pytam Wojciecha Samula, który w Muzeum II Wojny Światowej przygotowuje wystawę na Westerplatte.
Wielu historyków tym tematem się zajmując starało się tą listę podawać, uszczegóławiać, ale do tej pory nie udało się tak zdecydowanie, myślę, powiedzieć, że jesteśmy najbliżej w historii określenia dokładnej liczby obrońców. Z jednej strony w czasie, kiedy załoga Westerplatte się formowała, nikomu na rękę nie było podawać, ilu tych żołnierzy jest na miejscu, nawet Westerplatte. Tak samo w momencie obrony też tego dochowali dowódcy, żeby w miarę zabezpieczyć wszystkich znajdujących się, nie tylko żołnierzy, ale przede wszystkim też pracowników cywilnych, których, jak widać na przykładzie obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, no Niemcy nie potraktowali jako kombatantów. I tutaj trzeba rzeczywiście oddać kadrze dowódczej Westerplatte, że w jakiś sposób uchroniła tych pracowników cywilnych i część z nich przeżyła. W zasadzie do dzisiaj tym tematem jednym z najbardziej takim niedopowiedzianym jest kwestia liczby osobowej załogi Westerplatte. Jako autorzy książki staramy się ukazać liczbę 207 jako w naszej ocenie najbardziej prawidłową, czyli w zasadzie od ostatnich ustaleń o 3 Westerplatczyków ograniczamy liczbę osób znajdujących się na Westerplatte 1 września 1939 roku, no ale mamy na to mocne dowody, które właśnie w publikacji ukazujemy.
To miała być strefa zdemilitaryzowana, więc dlaczego w Wolnym Mieście Gdańsku w ogóle powstało takie coś jak właśnie składnica wojskowa?
Po pierwsze, ustalenia Ligi Narodów, wcześniej jeszcze ustalenia Traktatu Wersalskiego przyznawały Polsce prawo do posiadania miejsca do przeładunku materiałów wojskowych. W toku tych ustaleń już bezpośrednio z władzami Wolnego Miasta Gdańska, z Niemcami w zasadzie, to też trzeba wyraźnie podkreślić, w toku tych dyskusji udało się w ramach jakiegoś tam kompromisu tą strefę dla Polski przyznać w obrębie Westerplatte. Te wcześniejsze zabiegi, myślę też Mieczysława Jałeckiego, dobrze to wyczuł, które miejsca będą istotne i rzeczywiście w tym miejscu ostatecznie w 1924 roku wybudowano basen amunicyjny, w 1926 pierwsza załoga, wybudowane magazyny się wprowadziła i w zasadzie to też trzeba podkreślić, że rząd polski jako jedyny na arenie międzynarodowej podmiot, który miał reprezentować Wolne Miasto Gdańsk, też miał możliwość posiadania jednostki wojskowej właśnie ściśle określonej do celów zabezpieczenia swoich interesów właśnie w postaci tej składnicy. I tutaj oczywiście należy od razu zaznaczyć, skracając też ten dyskurs, że w roku 1939 składnica ze względów ani militarnych, ani jakichkolwiek strategicznie innie ważnych tej roli nie posiadała. To była czysto prestiżowa kwestia obecności polskiego żołnierza u ujścia Bałtyku i zabezpieczającego polskie interesy w Wolnym Mieście Gdańsku.
88 miało być tych stacjonujących tam żołnierzy, a jednak mimo wszystko Polska postanowiła, że troszkę nie będzie przestrzegać tych ustaleń i nawet w książce można wyczytać o takich różnych zabiegach, które doprowadzały do tego, że zwiększano tą liczbę.
Tak, tutaj jeszcze można by rozszerzyć kwestię o tę sprawę, że sama składnica została rozbudowana o aspekty militarne pomagające obrońcom lepiej się zabezpieczyć na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczeństwa z zewnątrz, ale jeżeli już o samych obrońcach będziemy mówili, no to rzeczywiście tą liczbę starano się co rusz zwiększać. Z jednej strony przenosząc na etaty cywilnych pracowników, rezerwistów czy żołnierzy, którzy wykonywali różne takie podstawowe działania wokół administracyjnej obsługi składnicy. To już dawało kolejne etaty de facto, które można było rozszerzać. Oczywiście były to pojedyncze etaty, ale no to też w skali tych 13 lat obecności polskich żołnierzy na terenie Westerplatte no dało kolejnych kilkanaście właśnie takich miejsc. No ale przede wszystkim tutaj rok 39 od w zasadzie czerwca zdwojenie, tak? Możemy powiedzieć de facto o 1:1 zdwojeniu stanu osobowego tych obrońców, którzy de facto się powinni na Westerplatte znajdować i tym sposobem razem z pracownikami cywilnymi i oficerami, podoficerami, których też do samego końca, do sierpnia 1939 roku na Westerplatte sprowadzono, tym sposobem z żołnierzy mieliśmy 182 plus 25 pracowników cywilnych.
To mówimy oczywiście o tym 1 września 1939 roku, którym panowie postanowili odtworzyć właśnie tą listę osobową. Ale jeszcze chciałabym zapytać o to, kto służył na Westerplatte? Skąd brali się ci żołnierze? Kim byli? Choć rzeczywiście informacja jedna, która mnie wręcz zmroziła, że nawet się półanalfabeta zdarzył, więc to nie była taka bardzo prestiżowa placówka.
Znaczy, placówka z całą pewnością była prestiżowa. Tutaj myślę, mamy bardziej obraz takiego szerokiego spektrum charakteru ówczesnych żołnierzy, bardziej osób, które do wojska trafiało, nawet w tych najbardziej elitarnych jednostkach. Na tak zadane pytanie myślę, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że osoby, które były na Westerplatte oddelegowywane i tak przechodziły bardzo taką ścisłą selekcję. W zasadzie no, wykonywano ten rozkaz sztabu generalnego dotyczący właśnie wybierania spośród konkretnych pułków, już wcześniej wyselekcjonowanych tych żołnierzy, którzy będą najlepsi, czy mieli te najlepsze predyspozycje do ewentualnej obrony, a myślę, że po marcu 1939 roku, bo też należy zaznaczyć, że kolejne zmiany w tym czasie też już były przygotowywane, czy przechodziły szkolenia. To nie byli zwykli żołnierze, którzy byli najlepsi z najlepszych. Nie, oni byli najlepsi z najlepszych, ale jeszcze i tak musieli przejść szereg szkoleń, które ich do tej roli właśnie osób wartowników, ale też żołnierzy przygotowanych do obrony w obrębie bardzo specyficznego miejsca, jakim było Westerplatte. No, był to z pewnością szereg zabiegów, działań, które miał tych żołnierzy jeszcze dodatkowo przygotować. No i jak widzimy po obronie, no to rzeczywiście spełniło swoją rolę i nie dość, że ci żołnierze, obrońcy Westerplatte zapisali się w historii całej kampanii polskiej roku 1939, no to dodatkowo i dowódcy. Ich rola jest niebagatelna i też kwestia tak niewielkich strat, które stosunkowo ilości zaangażowanych niemieckich sił w tych ostatecznych rozrachunkach po bitwie właśnie się objawiły.
Bardzo ciekawy jest model takiego żołnierza, ponieważ w pewnym momencie ustalono, że na przykład musi mieć powyżej 170 cm wzrostu. W zasadzie byli to bardzo młodzi mężczyźni, kawalerowie, więc taki statystyczny obrońca to był właśnie 20-kilkuletni mężczyzna, dość wysoki, wysportowany.
Tak jest, tutaj można rzeczywiście to doprecyzować, bo kwestia samego wzrostu, no to też w tamtych realiach myślę, że byli to raczej rośli mężczyźni, odpowiadający pewnie dzisiejszemu takiemu mężczyźnie co najmniej ze 185 cm wzrostu tutaj porównując, ale chodzi...
Wzrośliśmy
tak, to oczywiście, ale chodziło też o to, aby osoby, które tutaj trafiały, no były właśnie, tak jak wspomniałem przed chwilą, po określonych ilościach szkoleń i odbytej służby wojskowej. Żołnierze wówczas, osoby, które trafiały do zasadniczej służby wojskowej, były to osoby w wieku 21-22 lat, nie takie jak dzisiaj 18-19-latkowie, a z drugiej strony no, pochodzili właśnie z tych jednostek, które uchodziły za jednostki elitarne, skupione wokół 1. i 2. Dywizji Piechoty Legionów, czyli tych, z których wywodzili się osoby no, na najwyższych szczeblach władzy.
Tak naprawdę, mamy tak dużo Kielc na przykład.
Oczywiście, tak. Tutaj Kielce wiodły prym, 4. pułk piechoty z 2. Dywizji Piechoty Legionów. On dawał zmiany właśnie na wiosnę 1939 roku.
Mamy 1 września 1939 roku i według Państwa ustaleń tych 207 żołnierzy, którzy tam przebywają, w tej liczbie 6 pracowników cywilnych. W jaki sposób udało się Państwu tę liczbę ustalić i ustalić konkretne nazwiska, bo w związku z tym, że nie było tych list, one się pojawiały w historiografii, gdzieś jakaś jedna, druga, trzecia osoba próbowała odtworzyć, nawet major Sucharski próbował w pewnym momencie odtworzyć. Na jakiej podstawie, na podstawie jakich dokumentów Panom się to udało?
Rozproszenie dokumentacji dotyczącej Westerplatte jest bardzo duże, ale też należy nadmienić, że bardzo dużo różnych dokumentów się zachowało. No to była bardziej też praca taka składowa. Z jednej strony mieliśmy dokumenty przedwojenne wykonane przez stronę polską, jednak niektóre się zachowywały, więc chociażby też i rozkazy komendanta składnicy, który bardzo skrupulatnie odnotowywał wszystkie kwestie personalne. No z drugiej strony mieliśmy listy, ale już nie z nazwiskami, takie spisy podsumowujące, ilu żołnierzy trafiało do niewoli. Z trzeciej strony dokumentację obozową z żołnierzami, którzy do niewoli w konkretnych miejscach się wpisywali, czy też z pracownikami cywilnymi, którzy też do obozów, już tutaj mam na myśli obóz w Sztutofilie w Nowym Porcie trafiało, więc te listy pozwalały, po zsumowaniu pozwoliły po prostu bardzo dokładnie co do jednej osoby dookreślić, kto rzeczywiście się na Westerplatte znajdował, a kogo mogliśmy z tej listy w jakiś sposób określić, że na Westerplatte jednak nie było, a to nie była tak naprawdę mała liczba osób, która ostatecznie tutaj z naszej listy jako obrońcy Westerplatte wypadła. No w zasadzie z tymi ostatnimi ustaleniami niby 3 osoby, no ale pamiętajmy, że też i wcześniej historycy podawali liczbę 230.
Nawet 240 słyszałam.
Tak, więc myślę, że jest to o tyle też ważne co do samej weryfikacji, no bo z jednej strony są to osoby, które mają przecież nadany status honorowych obywateli miasta Gdańska. Są to osoby, które też no tak jak grupowo zostały odznaczone najwyższym polskim wojskiem odznaczeniem orderem Virtuti Militari, więc myślę, że tym bardziej dla takich właśnie nadań ważne jest, żeby mówić o konkretnych osobach, a nie o całej grupie, no bo to też i lepsze dla całej tej społeczności.
Mamy 1 listopada, więc powiedzmy, ile osób zginęło na Westerplatte?
Jesteśmy też przeszły rok po obchodach uroczystych pochówków odkrytych i zidentyfikowanych Westerplatczyków, ale na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć w sposób taki, że zginęło na Westerplatte 14 żołnierzy plus jeden obrońca ciężko ranny 7 września, który umiera w szpitalu. Czyli podliczając poległych, strona polska w trakcie obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte utraciła 15 żołnierzy. Tutaj na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte posiadamy obecnie 16 imiennych steli plus 2 stele, które są przeznaczone dla tych niezidentyfikowanych wciąż żołnierzy odkrytych w wyniku badań archeologicznych Muzeum II Wojny Światowej w 2019 roku. Więc tą ostatnią osobą, a myślę najważniejszą na cmentarzu, czy dla wielu osób stanowiącą taką synonim wręcz Westerplatte, no jest pochówek majora Henryka Sucharskiego, który na Westerplatte trafia w roku 1971 i od tego czasu rzeczywiście cmentarz do tej pory symboliczny był już cmentarzem, który de facto wiązał się z pierwszym obrońcą, chociaż przez wiele lat wiele osób, czy myślę, że tysiące osób myślało, że na cmentarzu na Westerplatte rzeczywiście są wszyscy obrońcy pochowań. No, tak nie było.
Warto w najbliższych dniach odwiedzić cmentarz na Westerplatte, który teraz jest w wyjątkowej świetlnej oprawie. Natomiast 9 listopada odbędzie się premiera książki Westerplatczycy Lista 1939 Sławomira Ruta, Jarosława Tuliszki i Wojciecha Samula, który był dziś naszym gościem. Promocja 9 listopada o 17 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.